Witam panią Sinisko. Ze mną jest Waldemar Kraska, czyli wiceminister zdrowia na łączach z Karpacza z Forum Ekonomicznego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panie ministrze, kilka dni temu powiedział pan, przez 30 lat jeździłem karetką, a gdyby dziś pan znajdował się w załodze karetki, to pan by się po dzisiejszej konferencji resortu zdrowia cieszył? Otwierałby pan szampana z kolegami ratownikami?
Panie redaktorze, no każde środki dodatkowe, które trafiają do polskiego ratownictwa medycznego, to są dodatkowe środki, które usprawniają ten system. Ja rzeczywiście 30 lat jeździłem w karetce i wiem, jak ciężka i ważna jest to praca. Dlatego no, będąc w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia, no, staram się, aby tych środków dla ratownictwa medycznego było jak najwięcej.
Te środki dla ratownictwa medycznego, te nowe środki, to o czym państwo dzisiaj mówiliście, to nowe kwoty do karetki o 1000 zł dla karetki podstawowej i 1400 dla specjalistycznej. Ja mam pytanie, czy to będą pieniądze wyłącznie na wynagrodzenia dla ratowników? Czy one będą znakowane na podwyżki? Czy dyrektor pogotowia, krótko mówiąc, będzie musiał je wydać na podwyżki dla swoich ratowników?
Panie doktorze, to jest ustalenie nowej stawki na tak zwaną dobokaretkę, czyli to są środki, które są przeznaczane na funkcjonowanie tego środka pomocy dla Polaków.
Czyli karetka z całym zapleczem, z lekami, ze wszystkimi środkami, które są na jej pokładzie, no i właśnie z ludźmi, którzy są na pokładzie tej karetki i pracują ciężko i bardzo długo. No, ja rozmawiałem z ratownikami, oni się obawiają właśnie tego, że dyrektorzy różnych stacji pogotowia w całej Polsce nie przeznaczą tych pieniędzy na wynagrodzenia albo przeznaczą je tylko w niewielkim stopniu. Czy wy możecie jako ministerstwo, jako rząd zmusić jakoś dyrektorów pogotowia, żeby rzeczywiście dosypali ratownikom tyle, ile powinni im dosypać?
Panie redaktorze, my jesteśmy w ciągłym kontakcie z pracodawcami, także oni uczestniczyli w tej wycenie tej karetki, ale nie tylko pracodawcy, bo także i środowisko ratowników medycznych. Ja od kilku tygodni zaprosiłem ich do tej pracy i to jest jakby owoc wspólnej pracy właśnie i pracodawców i środowiska ratowników medycznych. Te środki idą do pracodawców i to oni będą tymi środkami rozporządzać.
No, czyli ratownik nie ma pewności, że dostanie podwyżkę. Ratownik wie, że wzrosła kwota do bokaretki, ale nie wie w tym momencie, czy do jego portfela trafi więcej pieniędzy.
Ja jeszcze dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielami środowiska pracodawców i mam taką deklarację, że te pieniądze na pewno spowodują, że część z nich na pewno trafi do kieszeni ratowników.
Część z nich, czyli nie wszystkie, no bo tutaj ratownicy już wyliczają 55 zł stawka godzinowa dla ratownika na kontrakcie. Tak będzie? Rzeczywiście mogą wzrosnąć do takiej kwoty stawki godzinowe?
To będzie uzależnione oczywiście od danej stacji pogotowia, od pracodawców. Ja nie chcę tutaj narzucać, ministerstwo nie jest od tego, byśmy narzucali jakąś odgórną stawkę, ale z tego co wiem, no, w wielu stacjach takie kwoty padają. Myślę, że pracodawcy z ratownikami dojdą do porozumienia.
Mówi pan, że ministerstwo nie jest od tego, żeby narzucać stawkę dla ratowników kontraktowych, a może ministerstwo w jakiś sposób powinno w jakiś sposób ustawowo uregulować tę stawkę dla ratowników kontraktowych. No, wiele problemów by to zakończyło. Ratownicy jednak walczą o wyższe wynagrodzenia. Da się to zrobić?
Panie doktorze, my w tej chwili co dwa tygodnie spotykamy się w zespole, który opracowuje już zmianę nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. I tam też takie właśnie głosy padają. Być może będzie to zawarte w nowelizacji tej właśnie ustawy.
W tej ustawie o ratownictwie medycznym, tak? Czy rozumiem, że w nowelizacji ustawy będzie minimalna stawka dla pracownika kontraktowego, dla ratownika na kontrakcie za godzinę, tak?
Panie doktorze, za wcześnie o tym w tej chwili mówić, to te prace trwają. Wszystkie środowiska, o których właśnie wspomniałem, i pracodawców, i ratowników medycznych, związków zawodowych, ale także konsultanci biorą udział w tych pracach. My się spotykamy bardzo regularnie, co dwa tygodnie. I także to było podnoszone właśnie ze środowiska ratowników medycznych, żeby pewna część tych pieniędzy była jakby znaczonych, żeby była przeznaczona właśnie na wynagrodzenia dla ratowników. Ta rozmowa jest na pewno przed nami.
Czyli żeby wyjaśnić, bierzecie to pod uwagę, żeby część pieniędzy w dobokaretce była znaczona na wynagrodzenia i nie mogła być przeznaczona na nic innego. Bierzecie to pod uwagę.
Być może tak będzie. Mówię, no w tej chwili rozmawiamy o tym, jaka będzie ostateczny kształt tej nowelizacji. Zobaczymy.
Panie ministrze, mówimy o pieniądzach, ale ja rozmawiałem dzisiaj po waszej konferencji prasowej z kilkoma ratownikami. Oni mówią, oczywiście dobrze, pieniądze się przydadzą. Chętnie będziemy więcej zarabiać, bo trudno, żeby się z tego w jakiś tam sposób nie cieszyć. Ale mówią, że jest większy problem. 300-400 godzin pracownika, pracy ratownika w miesiącu. Dwa i więcej etatów na jednego człowieka. Musimy mniej pracować, żeby pracować dobrze, żeby mieć życie poza pracą albo w skrajnych przypadkach nie zagrażać pacjentom z powodu przemęczenia. To jest cytat z jednego z ratowników, z którym rozmawiałem. Co wy z tym zrobicie? Bo rozumiem, że w Polsce jeżeli pracownicy pracują po 300-400 godzin, ratowników medycznych po prostu brakuje. Co się da z tym zrobić?
Panie rektorze, no myślę, że stworzenie nowych ram finansowych także zachęci młodych ludzi, aby podejmować pracę w tym zawodzie, kończąc te szkoły, które są w tej chwili dedykowane ratownikom medycznym. Oczywiście widzimy, że jest niedosyt w tej chwili kadra, jeżeli mówimy o ratownikach medycznych, bo nie tylko ratownicy medyczni pracują w karetkach pogotowia, także pracują na szpitalnych oddziałach ratunkowych, więc na pewno ten deficyt jest. No i staramy się właśnie także tych młodych ludzi tą dobrym finansowaniem zachęcić, aby wybierali ten kierunek.
Ilu brakuje ratowników medycznych w tym momencie w Polsce, tak żeby nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie ludzie robią dwa i więcej etatów w miesiącu?
I to jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, ponieważ my w tej chwili chcemy, aby ta ustawa, która też już w tej chwili kończymy, ustawa o zawodzie i o samorządzie ratownika medycznego, ona nam powie tak naprawdę, ilu ratowników mamy w Polsce. Bo w tej chwili ile ich pracuje w ratownictwie medycznym, my możemy powiedzieć, ale wielu ratowników pracuje już poza zawodem, pracują na oddziałach szpitalnych. Ja bym chciał, żeby jednak ratownik medyczny, tak jak sama nazwa wskazuje, pracował właśnie w tych dwóch obszarach, czyli w szpitalnym oddziale ratunkowym i w karetce pogotowej.
Do tego tematu jeszcze, panie ministrze, wrócimy w naszej części internetowej. Ja jeszcze w części radiowej chciałem zapytać. W sobotę ma być duży protest całej służby zdrowia. Podobno pierwszy taki od 30 lat, tak piszą niektórzy przedstawiciele zawodów medycznych. Czy pan minister Niedzielski, premier Morawiecki, spotkacie się jutro w Karpaczu, gdzie pan dzisiaj jest z przedstawicielami Komitetu Protestacyjno-Strajkowego?
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy takie spotkanie jutro będzie miało miejsce, ale tak jak zawsze ja powtarzam, ja ze swoją organizacją, czyli z ratownikami medycznymi, spotykam się dość regularnie, rozmawiamy, bo myślę, że to jest najlepszym...
Tak,
najlepszym...
ale ja tutaj zacytuję Wojciecha Szarańca, szefa porozumienia rezydentów. Nie wyobrażam sobie, by takie spotkanie w domyśle z Ministerstwem Zdrowia odbyło się bez przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych skupionych wokół Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Czy Ministerstwo Zdrowia spotka się naraz ze wszystkimi przedstawicielami tego komitetu skupionych w tym organizacji?
Z tego, co wiem, pan przewodniczący dostał zaproszenie na poniedziałek do Ministerstwa Zdrowia. No niestety z tego zaproszenia
nie. Ale on dostał to zaproszenie, a on chciałby, żeby wszyscy naraz się spotkali, nie po kolei. Chciałby, żeby wszystkie grupy, które będą brały udział w tym proteście, spotkały się razem, usiadły przy stole, a nie osobno każdy.
Myślę, panie rektorze, że jeżeli taka wola będzie, to takie spotkanie się odbędzie. Trudno mi w tej chwili tutaj mówić.
Panie ministrze, jest taka wola. No, zaproponowano jutro w Karpaczu. Znajdziecie czas?
Trudno mi powiedzieć w imieniu pana ministra Niedzielskiego. Nie odpowiem panu na pytanie ani tak, ani nie.
Panie ministrze, żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale cały czas nasza rozmowa trwa na rmf24.pl, w radiu internetowym rmf24 oraz na naszych stronach w mediach społecznościowych. Zapraszamy do dalszego słuchania naszej rozmowy. Pan minister Waldemar Kraska jest dzisiaj moim i państwa gościem. Panie ministrze, ja chciałem dwa słowa zamienić o tych postulatach tego protestu, tego dużego protestu, który miałby się, który się odbędzie w najbliższą niedzielę. Natychmiastowe zrównanie wynagrodzeń medyków do średniej Unii Europejskiej. To jest drugi punkt na tej liście najważniejszych postulatów. To jest do zrobienia?
Ponieważ myślę, że nie tylko zawody medyczne chciałyby zarabiać takie pieniądze jak pracownicy na zachodzie. My na pewno, zwiększając środki na polską ochronę zdrowia, staramy się Europę Zachodnią dogonić. No, ale niestety zapóźnienia są wieloletnie. Ja przypomnę, że tylko za rządów Prawa i Sprawiedliwości te środki, które trafiły do polskiej służby zdrowia, są naprawdę ogromne. Także to, co w tej chwili już mamy uchwalone, ustawa o 7 PKB na polską służbę zdrowia, także otwiera kolejną ilość środków, które trafią do polskiej służby zdrowia. Ale jak pan redaktor powiedział, no nie tylko same pieniądze są ważne w służbie zdrowia. Myślę, że jeszcze bardziej są ważni ludzie, czyli kadry medyczne. Także i tutaj robimy wiele. To oczywiście nie jest tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z dnia na dzień przybędzie lekarzy, przybędzie ratowników, czy przybędzie pielęgniarek, ale to, co zrobiliśmy od do roku 2015, czyli praktycznie o 50% zwiększyliśmy nabór, szczególnie na studia lekarskie. Pan rektor wie, że studia trwają 6 lat, potem 5 lat jest specjalizacja.
No nie jest łatwo nauczyć się być lekarzem, a jeszcze nie jest łatwo uzyskać pełen dostęp do zawodu. Wiemy, że jest to odpowiedzialność za ludzkie życie, no i bardzo długi proces. Wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, do ratowników medycznych. Pan powiedział takie zdanie: dowiemy się, ilu jest w Polsce ratowników medycznych, kiedy zapytałem, ilu ich jest. No ja znalazłem takie wyliczenia, że jest obecnie około 11 tysięcy w Polsce ratowników medycznych. To jest rzeczywiście liczba, która odpowiada rzeczywistości?
Myślę, że ich jest więcej. Niektóre szacunki to jest 18 tysięcy, ale właśnie z chwilą, gdy powstanie ustawa o samorządzie ratowników medycznych, wtedy będziemy naprawdę wiedzieli, jaka to jest grupa zawodowa, Może ona nie jest tak liczna jak na przykład grupa pielęgniarek, ale myślę, że bardzo ważna.
No ale zdecydowanie widać, zwłaszcza po tych godzinach pracy ratowników, no bo widzieliśmy to przy ostatnich takich akcjach, które pokazały nam, co się dzieje, kiedy część ratowników no nie przychodzi do pracy, albo bierze urlopy, albo składa wręcz wypowiedzenia. Nagle się okazało, że na przykład w ubiegłą sobotę w Warszawie nie wyjechało 50 na 80 karetek. Wniosek jest jeden. Ratowników w Polsce jest za mało. Co zrobicie, żeby było ich wystarczająco dużo i kiedy dojdziemy do takiego stanu osobowego ratowników w Polsce, że będzie można powiedzieć, ok, mamy tylu ludzi, ilu potrzebujemy?
Myślę, że właśnie to, co w tej chwili wypracowujemy wspólnie ze wszystkimi środowiskami medycznymi, jeżeli chodzi o właśnie o Państwowe Ratownictwo Medyczne, czyli nowelizację tej ustawy, i wszechstronność tej nowelizacji, bo ja przypomnę, że pierwotnie ona została uchwalona już w 2006 roku, czyli już minęło dość dużo okres czasu, aby tą ustawę znowelizować. Właściwie niektórzy mówią, że powinniśmy ją napisać na nowo. Myślę, że ta ustawa stworzy nowe perspektywy dla młodych ludzi.
No to te perspektywy dla młodych ludzi, kiedy one się pojawią? Kiedy młody człowiek, który będzie chciał zostać ratownikiem, słucha nas teraz i myśli sobie, kurczę, czy ja mam być ratownikiem medycznym? Z jednej strony chciałbym pomagać ludziom, ale z drugiej strony widzę, jak starsi koledzy ciężko pracują, jak mają problem z życiem osobistym. Kiedy taki młody człowiek rzeczywiście dostanie argument, żeby w ratownictwo medyczne się zaangażować i rozwiać swoje wątpliwości?
Tak jak on powiedział, no to jest piękny zawód. Ja osobiście wiele satysfakcji czerpałem z swojej pracy w karetce pogotowia. To jest naprawdę wielka rzecz pomagać drugiemu człowiekowi i zawsze chylę czoła przed swoimi kolegami, że no potrafią to wszystko znieść, bo naprawdę to jest ciężka praca.
No tak, panie ministrze, to jest ciężka praca, ale pytanie, jak zachęcić ludzi, żeby przychodzili do tego zawodu, żeby tych ludzi, którzy teraz tak ciężko pracują i są na pierwszej linii frontu, odciążyć, żeby oni mieli życie osobiste i poza pracą, bo wielu z nich właśnie tak mówi mi, jak z nimi rozmawiam. Mamy problem, ponieważ no, musimy jakoś żyć, a życie spędzamy praktycznie w całości w pracy.
Po pierwsze, panie rektorze, no chcemy stworzyć także możliwość awansu, prawda? W tej chwili ratownik medyczny może kończyć swoją jakby edukację na poziomie licencjatów. Chcemy, aby także było to możliwość robienia drugiego stopnia, czyli magistra. Ta ustawa będzie to zapewniała. Także w tej ustawie, która już jest w tym roku będzie przyjęta, chcemy, aby 5 dni było tak zwanego urlopu szkoleniowego, bo bardzo ważną rzeczą jest to, żeby młody ratownik, ale nie tylko młody ratownik, ciągle jednak kształcił się i pogłębiał swoją wiedzę medyczną. No i oczywiście także finansowanie. Myślę, że aspekt finansowy także jest bardzo ważny.
O tym finansowaniu też dzisiaj sporo mówiliśmy, panie ministrze, bo kończy nam się czas, a chciałbym jeszcze poruszyć ze dwa wątki. Kiedy te wszystkie zmiany, o których pan mówi, wejdą w życie? Jednym zdaniem.
Myślę, że ta ustawa o samorządzie i zawodzie ratowników medycznych wejdzie w tym roku. Ustawa nowelizująca, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, no podejrzewam, że w przyszłym, bo to jest jednak dość dużo pracy. W tej chwili nad dużą naprawdę zmianą w ratownictwie medycznym pracujemy.
Trzymamy za słowo i myślę, że ratownicy medyczni i ci, którzy chcieliby nimi być, też trzymają za słowo. Panie ministrze, czy będą przymusowe, bezpłatne urlopy dla... Przymusowe. Czy będzie pracodawca będzie miał możliwość wysłania niezaszczepionego pracownika na bezpłatny urlop?
Wydaje mi się, że nie, panie redaktorze. W tej chwili ten projekt tej ustawy jest dość bardzo konsultowany przez wiele ministerstw. Wiele ministerstw zgłosiło różne poprawki, różne zastrzeżenia. Jaki będzie ostateczny kształt i kiedy, trudno mi w tej chwili powiedzieć.
Ale wydaje się panu, że nie będzie miał pracodawca takiej możliwości, że zobaczy niezaszczepionego pracownika i powie na urlop, dopóki się nie zaszczepisz.
Raczej na pewno.
Panie ministrze, ja chciałem zapytać, 406 przypadków koronawirusa dzisiaj, to jest najwięcej od 5 czerwca. No widzimy na horyzoncie różne inne kraje, które pokazują nam, że pandemia przyspiesza niezależnie od tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie. Według przewidywań Ministerstwa Zdrowia nie ma w tym momencie zagrożenia przechodzenia na naukę zdalną, mówił minister Czarnek dzisiaj rano u nas w studiu Roberta Mazurka. Przy jakim poziomie zakażeń pojawi się takie zagrożenie?
Ponieważ tak jak mówiliśmy, to będzie rozpatrywane regionalnie, powiatami. Jeżeli takie zagrożenie w danym mieście, w danej miejscowości wystąpi, ta szkoła trzeba będzie zmienić jej tryb nauczania ze stacjonarnego w hybrydowy.
No to już się dzieje czasami.
Tak się będzie odbywało. No nie chcemy, żeby to było jakby narzucane z góry dla całego województwa czy dla całego kraju. Myślę, że ten okres, kiedy polska młodzież jednak uczyła się w sposób właśnie zdalny, no niekorzystnie odbił się i na poziomie nauczania, ale myślę, że także i na...
Oczywiście, na psychice uczniów również. A czy dojdziemy do takiego poziomu? No widzimy takie kraje jak Izrael, świetnie wyszczepione społeczeństwo, a jednak kilkanaście tysięcy albo i więcej zakażeń. Czy będzie taki poziom, jeżeli któregoś dnia obudzimy się, otworzymy oczy, a tam będzie na przykład 17 tysięcy osób zakażonych dziennie? Czy będzie wtedy możliwość, czy będzie brane pod uwagę wprowadzenie nauki zdalnej w całym kraju?
No, raczej takiego scenariuszu, panie redaktorze, nie przewidujemy. Chcemy, aby jednak ta nauka stacjonarna była jak najdłużej zachowana i myślę, że tak się stanie.
To jeszcze szybko chciałem zapytać o szczepienia w szkołach, bo słyszeliśmy w faktach przed naszą rozmową, że na razie 3000 osób do szczepień w szkołach zgłosiło się w Warszawie. Ile osób zgłosiło się w całym kraju? Macie takie dane?
Jeszcze nie mamy, bo ten tydzień jest, panie redaktorze, no, tym tygodniem, kiedy rodzice składają deklaracje o chęci szczepienia, więc myślę, że w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia będziemy już mieli takie dane. No ja mam nadzieję, że będzie tych osób jak najwięcej. Także zachęcam do tak zwanego rodzinnego szczepienia się w szkole, czyli dziecko plus rodzice. Myślę, że to jest bardzo wymowne, aby jednak także rodzice pokazali, że też chcą być bezpieczni i też się zaszczepią.
To jeszcze ostatnie pytanie w sprawie szczepień, ale przeciwko grypie. Czy w tym sezonie zaszczepimy się przeciwko grypie w aptece?
Pewnie, że prawdopodobnie tak będzie. Chcemy, aby właśnie aptekarze także uzyskali tą możliwość szczepienia. Już w tej chwili w aptekach są dostępne szczepionki. Namawiam do tego szczepienia.
W tym momencie są dostępne szczepionki przeciwko koronawirusowi, a ja pytam o szczepionki przeciwko grypie. Czy aptekarz zaszczepi nas przeciwko grypie?
Przeciwko grypie. Mówiłem, panie doktorze, o przeciwko grypie. Także są szczepionki już przeciwko grypie.
W tym sezonie, tak? Jeżeli pójdziemy do apteki, dostaniemy zastrzyk przeciwko grypie. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan minister Waldemar Kraska był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.